Po raz drugi, drogie siostry, drodzy bracia, witam was bardzo, bardzo serdecznie. I od razu przejdziemy do czytania i rozważania Bożego Słowa, bo to jest najważniejsze i przede wszystkim się po to zgromadzamy, aby być uczestnikami rozważanego, zwiastowanego Słowa. A za podstawę dzisiejszego rozważania przyjąłem tekst z listu apostoła Pawła do Rzymian, dziękuję bracie, 12 rozdział od 1 do 2 wiersza. A więc otwórzmy list apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12 od 1 do 2 wiersza. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Mam świadomość, że nie wszyscy byliście, drodzy bracia i siostry, na wczorajszym nabożeństwie i w związku z tym krótko, bardzo krótko, chciałbym was wprowadzić temat, który sobie poruszamy. Mówimy mianowicie o nakazie apostoła Pawła. Ten nakaz wczoraj odnaleźliśmy w liście do Efezjan w rozdziale 5, wierszu 19. A jest tam powiedziane, bądźcie pełni ducha. Proszę zwróćcie przy następnej lekturze, przy następnym czytaniu tego wersetu na formę, z jaką się apostoł Paweł zwraca do wierzących ludzi. To nie jest prośba. Dzisiaj będziemy mówić o prośbach apostoła Pawła. Ale tam jest imperatyw, tam jest nakaz. Bądźcie pełni ducha. A więc apostoł namaszczony przez Ducha Świętego nakazuje wierzącym ludziom, aby byli pełni ducha. A to oznacza, że nie ma innej opcji. To znaczy, oznacza, że nie ma innej możliwości. Jeżeli chcemy być posłuszni Bogu, to będziemy zabiegać o to, by być pełnymi ducha. Następna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to czas teraźniejszy. Apostoł Paweł nie mówi, byliście pełni ducha o Efezjanie, ale mówi, bądźcie pełni ducha. Nie mówi, bądźcie w przyszłości pełni ducha, ale teraz, tu i teraz, starajcie się o to, abyście byli pełni ducha. I po trzecie, proszę zwróćcie uwagę, iż użyta tam jest liczba mnoga. Nie mówi apostoł Paweł pod adresem jakiegoś jednego szczególnego człowieka, choćby pastora zboru w Efezie, ale używa tam liczby mnogiej. Wy, siostry i bracia w Zielonej Górze i wszędzie, bądźcie pełni ducha. Taki jest nakaz. I posłuszne dziecko Boże nie lekceważy nakazów, ale się doń dostosowuje. I powiedzieliśmy, co to znaczy być pełnym ducha. Być pełnym ducha to nie oznacza przyjmować go porcjami. Bo Duch Święty jest osobą, a osoby porcjować nie można. Możemy porcjować to czy owo, jakieś materiały sypkie albo inne, ale Duch Święty jest osobą, Duch Święty jest Bogiem. I w momencie, gdy Go przyjmujemy podczas nowonarodzenia, w tym momencie Duch Święty jako osoba w nas zamieszkuje. A zatem na czym polega pełnia Ducha? Pełnia Ducha polega na tym, kochani, drodzy bracia i siostry, iż to my w pełni albo nie w pełni się otwieramy na Jego działanie. W pełni albo częściowo się Jemu poddajemy. I ośmieliłem się wczoraj stwierdzić, że są pewne dziedziny w życiu wierzących ludzi, chrześcijan, i to szczerych chrześcijan, które nie są poddawane pod wpływ Ducha Świętego. I taki człowiek, choć jest wierzący, choć uczęszcza do zboru, ciągle ma problemy z jakimiś nieprzemienionymi dziedzinami swojego życia. Potrafi się gniewać, potrafi nie przebaczać, potrafi się obruszać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc jego życie nie jest zreformowane, nie jest przemienione, ponieważ te dziedziny prawdopodobnie, albo ta dziedzina nigdy nie została przed Duchem Świętym otwarta. Nigdy Duch Święty nie mógł do niej wejść, wkroczyć, aby ją zreformować, przemieniać. Dzisiaj kontynuuję ten temat. I dzisiaj chcę mówić na temat chyba najtrudniejszej dziedziny ludzkiego życia, która najtrudniej poddaje się przemianie, reformie Ducha Świętego. Tą dziedziną ludzkiego życia, nas, jest nasz rozum. Nie wiem, czy sobie uświadamiacie, albo pewnie sobie uświadamiacie, bo pewnie to przeżywaliście, że o nasz rozum, o nasz sposób myślenia toczy się bezustanna bitwa, bezustanna walka. Zarówno Bóg, jak i wróg chce pozyskać nasz umysł. Bo w zależności od tego, kto pozyska nasz umysł, ten nami kieruje. Człowiek jest bowiem taki, jak myśli. Bo nasz umysł wyraża się poprzez właśnie myślenie, mówienie i działanie. A zatem o nasz umysł toczy się bezustannie walka. W zależności od tego, czym nasiąknie nasz umysł, takimi jesteśmy. Rzeczywiście ma rację ten, kto przyrównał ludzki umysł do gąbki. Jeśli zamoczymy gąbkę w czystej wodzie, a potem ją ściskamy, wyciskamy, to wychodzi, wyciskamy czystą wodę. Jeśli zaś tę gąbkę zanurzymy w brudnej, skalanej wodzie i potem ją wyciskamy, to oczywiste, że wyciskamy brudną, nieczystą wodę. Dlatego wierzący człowiek musi absolutnie zwrócić uwagę na to, czym nasącza swój umysł. Musisz, bracie, i musisz, droga siostro, zwrócić uwagę na to, co oglądasz. Musisz zwrócić uwagę na to, czego słuchasz. Musisz zwrócić uwagę na to, co czytasz. Bo to, co oglądasz, tym nasącasz swój umysł. Czy zwróciłeś uwagę, że oglądając jakiś niegodziwy film pełen przemocy, to gdy się już nawet do snu ułożysz, to ciągle gdzieś tam przed twoimi oczami się przewija? Klękasz do modlitwy i widzisz te sceny morderstw, krwi i tak dalej, bo to tym nasączony jest twój umysł. A nie przypominasz sobie takich momentów, kiedy czytałaś jakiś romans niezwykły. I nawet wtedy, kiedy stoisz w zborze, aby uwielbiać Pana, coś z tego z ciebie wyparowuje, wychodzi, wyciskasz to ze swojego umysłu. A czy nie znasz takich przypadków, że słuchając przez cały tydzień tej drastycznej, albo wrzaskliwej, albo drapieżnej muzyki heavy metalowej, albo jeszcze innej, czy potem to nie brzmi przez całą noc w twoim umyśle? Czy nie wyparowuje to z ciebie, czy nie wychodzi to z ciebie? Tak. Człowiek jest taki, jak myśli. Człowiek jest taki, jak myśli. A więc o nasz umysł toczy się bezustannie walka między światłością a ciemnością. I w zależności od tego, komu nasz umysł poddajemy, takimi jesteśmy. Jeśli poddajemy nasz umysł Duchowi Świętemu, Duch Święty będzie nas wydelikacał, przemieniał, reformował. I wtedy z tego starego człowieka, z tego kokonu starego człowieka wyłania się piękno Chrystusowe w nas. Bo apostoł Paweł powiada w liście do Filipian, aby w nas były takie myśli, jakie były w Chrystusie Jezusie. Ale to jest zależne od nas. Komu my nasz umysł poddajemy? I pełnia ducha między innymi polega na tym, że poddajemy także Duchowi Świętemu pod Jego kontrolę i nasz umysł. I pamiętam wyznanie pewnej matki, która mówiła mi: bracie, tyle miałam problemu z moim synem. On bezustannie słuchał tych grzmotów, tego warczenia, tego wrzeszczenia, nakładał na uszy i słuchał i słuchał i potem nie można się było z nim domówić. Był ordynarny, opryskliwy, niczego nie respektował, nikogo nie respektował. Tak, w pewnym momencie aż się bałam, czy nie zdradza objawów zdemonizowania, a więc jakiegoś opętania. No bo niestety pewne oddziaływania zewnętrzne takimi nas czynią. Ale mówi, przyszedł taki moment, że on sam sobie już z sobą poradzić nie mógł i jednego dnia ku mojemu zdumieniu wyniósł te wszystkie kasety i mówi, mamo, ja się chcę już z tym rozprawić. Nie chcę już słuchać black metalu, heavy metalu i tych wszystkich wrzaskliwych piosenek. I mówi, na moich oczach z wszystkim tym się rozprawił. I od tego momentu ten chłopak stał się innym dzieckiem. Jest nam teraz tak z sobą dobrze, a przed tym zdawało się, że stracimy zupełnie ze sobą relację. Tak, bo w zależności od tego, czym nasączamy nasz umysł, takimi jesteśmy. I dlatego nie jest rzeczą błahą zastanowić się nad przemianą swojego umysłu. I zwróćcie uwagę, kochani, że praktycznie rzecz biorąc w każdym liście pisanym do wierzących ludzi apostoł Paweł wzywa ich do przemiany umysłu. Ten choćby przykład, który przed chwilą przeczytaliśmy. Przecież, kochani, ten list był pisany, gdybyśmy otworzyli pierwszy rozdział, pierwsze wiersze, okazałoby się, że ten list był pisany do wierzących w Rzymie. Tak pisze apostoł Paweł. Których wiara słynie na cały świat. Byli podobni do was, albo wy jesteście podobni do nich. A więc byli wierzący, byli napełnieni Duchem Świętym, potrafili trwać w straszliwych prześladowaniach, jakie ogarnęły wówczas Rzym. A mimo to Paweł dochodzi do wniosku, albo Duch Święty dochodzi do wniosku i nakazuje Pawłowi, aby napisał, że wszystko dobrze, jesteście wierzącymi, wasza wiara słynie na cały świat. Trwacie w ucisku, znosicie ucisk, ale jeszcze czegoś, coś musicie uczynić. Musicie doprowadzić albo zabiegać o przemianę waszego umysłu. Bo może się zdarzyć, że człowiek jest nawrócony, serce jest narodzone na nowo, ale umysł jest nieprzemieniony. I choć to jest człowiek wierzący, myśli po staremu. A skoro myśli po staremu, to i mówi po staremu, to i reaguje po staremu. Popatrzcie na Izraela, który jest symbolem Kościoła. Kiedy Bóg go wyprowadził z Egiptu, wyprowadził go z ciemności. Bo Egipt jest symbolem tego świata. Bóg go wyprowadził, Izraela, z Egiptu. Przeprowadził go przez Morze Czerwone, które jest symbolem chrztu. A potem byli pod obłokiem, który jest symbolem chrztu w Duchu Świętym. Ale zwróćcie uwagę, choć szli do przodu, ciągle głowy mieli zwrócone do tyłu. Jak można iść do przodu, mając głowy zwrócone do tyłu? Szli do przodu, ale ciągle myśleli o tym, co zostawili w Egipcie. Ciągle mówili o tym, co zostawili w Egipcie. Po nocach śniły się im czosny i cebula. To wszystko, co zostawili w Egipcie. Tak może być również z wierzącym człowiekiem. Idzie do przodu, ale ciągle ma odwróconą głowę w tamtą stronę. I myśli po staremu, a w związku z tym i mówi po staremu, no i postępuje po staremu. A zatem jest czymś absolutnie nieodzownym, aby wierzący człowiek zabiegał o przemianę swojego umysłu. I dzisiaj chciałbym na podstawie tego, co już powiedziałem i tego, co czytaliśmy, wskazać na dwie cechy świadczące o nieprzemienionym umyśle. A potem, jeśli czasu wystarczy, chciałbym się też zastanowić, co mamy zrobić, aby nastąpiła przemiana naszego umysłu. A więc co powinniśmy robić, by doprowadzić do przemiany naszego umysłu? My, wierzący ludzie, jeszcze raz powtarzam, wezwania kierowane o przemianę umysłu odnosiły się każdorazowo do ludzi wierzących. I w odróżnieniu od tego nakazu, o którym czytaliśmy w liście do Efezjan, tu apostoł Paweł już nie nakazuje. Tu apostoł Paweł błaga. A więc robi coś więcej niż nakaz. Błagam was, bracia. Proszę was, bracia. I to nie byle jak, przez miłosierdzie Boże. Przez łaskę Bożą, na miłosierdzie Boże, proszę was, przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. No więc pomyślmy przez chwilę nad cechami nieprzemienionego umysłu. Nie jestem w stanie dzisiaj omówić wszystkich, ale przynajmniej na takie dwie typowo polskie cechy świadczące o nieprzemienieniu umysłu chciałbym wam zwrócić uwagę. Pierwsza z nich jest bardzo ewidentnie widoczna w postępowaniu czy w wypowiedzi patriarchy, czcigodnego patriarchy, patriarchy Jakuba. W związku z tym, jeśli chcecie śledzić tok mojego myślenia, otwórzcie sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 47. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 47. I zwróćcie uwagę na pewną wypowiedź tego sędziwego męża Bożego, sługi Bożego, patriarchy Jakuba. 47 rozdział, wiersz 9. Ta środkowa myśl z 9 wiersza. Ale czytajmy cały 9 wiersz. Jakub powiedział Faraonowi: czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. I teraz. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Czy zauważyliście tu jakąś cechę nieprzemienionego umysłu, czy nie? Jeśli ktoś z was zauważył, proszę podpowiedzcie mi. W moim przekonaniu jedną z pierwszych cech nieprzemienionego umysłu, tak bardzo typową i charakterystyczną dla Polaków, jest narzekanie. A zbór powiedział amen. Narzekanie. Podobno my Polacy mamy talent do narzekania. Podobno nie ma w Europie takiego narodu, nie wiem czy na świecie, który by potrafił opanować tak sztukę narzekania jak Polacy. I rzeczywiście, młodsze pokolenie pewnie nie będzie wiedzieć, o co mi chodzi, bo oni się zupełnie w innych uwarunkowaniach wychowywali. Ale starszy mnie zrozumie. Pamiętam lata 70., Gierkowskie i inne, kiedy w kolejce za chlebem trzeba było stać, no stać w każdym razie, niekiedy w 100-metrowej kolejce, żeby dostać chleb. Albo bywało, że się dochodziło do lady, ostatni bochenek. No i stanie było nadaremne. Pamiętam, jak to wtedy Polacy reagowali. No kto to widział? Tyle pól obsianych, tyle ziarna zebranego. No i gdzież jest ten chleb? No jakżeż tu żyć, nie ma chleba? Pamiętacie to, starsze siostry? Pamiętacie to, bracia? Pamiętacie, narzekaliśmy, nieprawdaż? Że nie ma chleba i mieliśmy rację. No ale oto któregoś dnia, stosunkowo niedawno, jestem w Lidlu. Kto wie, co to jest Lidl? Wiecie. I oto jestem przed wystawą chleba. Tu taki, tu taki, tu taki. I stoi taki staruszek z siwą brodą, idzie od półki do półki, patrzy na ten chleb i na ten chleb i na ten chleb i w końcu, nie mogąc się zdecydować, mówi: no kto to widział, żeby tyle chleba piec? Powinien być jeden gatunek, nie miałbym wtedy problemu z wyborem. Jesteśmy artystami, jeśli chodzi o narzekanie. Potrafimy narzekać na wszystko. Były drogi? No nie. Nie było dróg? Narzekaliśmy. Zaczęto budować drogi? Co słychać, jak Polska długa i szeroka? Narzekanie. Jeździliśmy, marzyliśmy o Fiatach 126P. Komfort, klasa robotnicza, świat pracy. Nogi pod brodą, ale jakoś się jechało. A dzisiaj jeździmy trochę lepszymi samochodami. Ale czy myślicie, że lud jest zadowolony? Nie, narzeka. Zawsze się znajdzie przyczyna, by narzekać. I kiedy myślę o tym powszechnym narzekaniu, jakie się rozlega, jak Polska długa i szeroka, tak, cudzoziemcy nas nie rozumią. Nie rozumią, bo oni pamiętają, jak było i widzą, jak jest i mówią, jak wy możecie narzekać. Ale kiedy myślę o tym narzekaniu, natychmiast przychodzi mi na myśl patriarcha, czcigodny patriarcha Jakub. Bo posłuchajcie, co on mówi. Czy się możecie z nim zgodzić? Posłuchajcie, co on mówi. Krótki i zły był czas życia mego. O, iluż ze starszego pokolenia mógłbym to samo usłyszeć. I słyszałem. Bracie, w złym czasie się urodziłam. W złym czasie się urodziłem. Bo wypadł on akurat na czas pożogi wojennej, przesiedleń i tak dalej, i tak dalej. Ja dość często usługuję też na krańcach północno-wschodnich. A więc tam, gdzie ludzie zostali przesiedleni z terenów, powiedzmy, wschodnich, obecnie Ukrainy, a także z terenów południowo-wschodniej Polski, a więc obecnych Bieszczad, jak to mówimy. I kiedyś niedawno spotkałem pewnych ludzi tam właśnie z terenów Sanoka wysiedlonych na północ, którzy narzekali. O, jak narzekali. I w pewnym momencie się z nimi zgodziłem, bo musieli zostawić dorobek całego życia, choć to były w zasadzie lepianki, ale to był dorobek życia. Musieli zostawić swoje gospodarstwa, choć to była jakaś chuda krowa i jakiś chudy koń, ale musieli zostawić. I powiedzmy, dano im 2 godziny albo i mniej, aby wszystko, co chcą, pozbierali i zapakowano ich do jakiegoś transportu i wywieziono w Koszalińskie, w Olsztyńskie albo gdzieś, bo spotykam tych ludzi w różnych miejscach. I na ogół narzekają. Ale oto niedawno, w ubiegłym roku, spotkałem jedną siostrę i też mi opowiada, że została wysiedlona gdzieś tam z okolic Ustrzyk i już się nastawiłem na słuchanie utyskiwania, narzekania, co to nie zostawiła i tak dalej. A ona mówi, dziękuję Bogu za to, że mnie wysiedlono. Myślę, coś nowego. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Pytam, siostro, to jest ewenement. Ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś dziękował za to, że został wysiedlony. Ja nikogo nie zmuszam, żeby za to dziękował, ale mówię tylko, porównuję tylko te dwa przypadki. Mówi, wiesz, tam mieszkałam w lepiance, praktycznie tam nie było ani światła, ani drogi, nie było nawet podłogi. Tam była jakaś klepka z ziemi zrobiona. Strzecha słomiana, lało się do domu. Nędza i ubóstwo. Głodem przymieraliśmy. A mówi, tu, gdy nas wysiedlono w Koszalińskie, dokładnie rzecz biorąc, gdzieś tam w okolicy Rzeczynicy, dostaliśmy po niemiecki murowany dom. Zamieszkaliśmy w tym domu. Światło, kanalizacja, pola uprawione. Mówi, za co tu narzekać? Dlaczego tu narzekać? A jak mnie bierze tęsknota, to już w tej chwili mówi, jestem za stara, ale jak mnie brała tęsknota, to jechałam tam, aby popatrzeć na moje byłe gospodarstwo. I nigdy się nie powstrzymywałam, żeby Bogu podziękować za to, że zmienił mój los. A więc widzicie, można tak? Można tak. Można całe życie narzekać. Ale można także zobaczyć drugą stronę medalu. I w związku z tym przypatrzmy się teraz Józefowi. Czy on miał rację? przepraszam, Jakubowi. Czy Jakub miał rację, narzekając, że jego los był zły? Krótki był czas jego życia, a los był zły. Czy naprawdę tak było? Czy miał rację? Jeśli patrzymy, tak jak on patrzył, tylko na jedną stronę medalu, to możemy powiedzieć, że miał rację, narzekając. Bo my mamy raczej tendencję myśleć, człowiek ma raczej tendencję myśleć o tych przykrych przeżyciach w swoim życiu. O tych dramatach, które się być może wydarzyły. O tych ciemnych stronach, które go nawiedziły. Natomiast nie ma skłonności spojrzeć na drugą stronę medalu, bo to jest taktyka diabelska. Bo jeśli patrzymy ciągle tylko na tą ciemną stronę, na te trudne przeżycia, to rzeczywiście mamy skłonność do narzekania, biadolenia, utyskiwania i litowania się nad samymi sobą. Ale jeśli by nam Bóg dał łaskę, żebyśmy popatrzyli na drugą stronę medalu, to choć oczywiście o tamtych przeżyciach możemy pamiętać, ale wówczas wznosi się z naszych serc, tak jak to Paweł mówi, we wszystkim dziękujcie. Wznosi się dziękczynienie. I chciałbym dzisiaj poprzez to, co mówię, nakłonić was, abyście na wasze życie, wy, którzy macie powody, 1001 powodów do narzekania, abyście popatrzyli dzisiaj na wasze życie trochę inaczej. Żebyście zobaczyli w tym także rękę Wszechmogącego. Bo jeśli ciągle narzekamy, to tak jakbyśmy powiedzieli Bogu, Boże, ty się pomyliłeś, jeśli chodzi o moje życie. Ty przegrałeś, jeśli chodzi o moje życie. A przecież Biblia mówi, że od poczęcia aż do sędziwości ręka Boża jest nad nami. A więc jak to było w życiu tego Jakuba, który się uskarżał, że zły był los jego życia. Krótki i zły był czas jego życia. Pomyślmy. Tak, to prawda. Jako chłopiec musiał uciekać ze swojego domu, no ale sam sobie temu jest winien. On i jego mama się do tego przyczyniły, ale nie patrzmy na to. Patrzmy teraz na Bożą opatrzność. Patrzmy teraz na okoliczności, na etapy jego życia. Uciekł z domu przed Ezawem, swoim bratem, rodzonym bratem. I już pierwsza noc, jaką spędził z dala od domu, jeśli dokładnie czytacie, jest to noc obfitująca w nadzwyczajne przeżycia z Bogiem. Kto z was pamięta, co się wydarzyło? Jakub położył swoją głowę na kamieniu i nagle mu się śni drabina. A po tej drabinie zstępują aniołowie w tę i w tamtą stronę. Nigdy takiego przeżycia nie miał w domu. A tu nagle widzi aniołów Bożych w swoim śnie, jak zstępują do niego i odchodzą od niego. I już to ma wiele do powiedzenia. To jest po pierwsze. Po drugie, pomyślcie, czy to był przypadek, czy też było to w tym kierownictwo Boże, przeszedł jakiś odcinek drogi, zmierzając do domu swojego wuja Labana i oto zatrzymał się przy studni. I gdy się zatrzymał przy studni, nagle pojawili się jacyś pasterze z owcami. On pyta, czy nie znają przypadkiem Labana. Czy to był przypadek? Że oto nagle ci pasterze mówią, tak, znamy Labana. Oto jego córka nadchodzi ze stadem. Jak myślicie, to był przypadek? Nie, to zależy, jak patrzymy na nasze życie. Jeśli patrzymy na nasze życie poprzez ciemne okulary, to wszystko jest tragedią. Ale jeśli patrzymy na nasze życie inaczej, dopatrujemy się Bożych elementów także i w tych trudnych przeżyciach. I oto rzeczywiście Rachela nadciągnęła. To było Boże kierownictwo, że pierwsza studnia, jaką spotkał, pierwsze stado, jakie spotkał, to była córka Labana, jego wuja. A potem znalazł się w domu Labana, jego wuja. Tak, te 20 lat, no to różnie możemy na nie różnie możemy patrzeć. Bo trafiła kosa na kamień, przepraszam. Jakub był chytry. ale Laban był jeszcze chytrzejszy. I ktoś musiał pokazać Jakubowi, jak złą jest chytrość. A w tym kimś, tym narzędziem był właśnie Laban. Ale mimo wszystko, z czym przyszedł Jakub do Labana? Co z sobą przyniósł? Jeśli przyniósł cokolwiek, to suchy chleb, na drogę, którą zaopatrzyła go matka. A po 20 latach wychodzi od Labana. Czy pamiętacie, co mówi Biblia? I w jakim stanie wychodzi Jakub od Labana? Ma dwie żony, o jedną za dużo, to prawda, ale ma dwie żony. Ma mnóstwo dzieci, ale nade wszystko ma stada owiec, kóz, bydła. Jest już praktycznie wtedy jednym z najbogatszych ludzi na wschodzie. Ale on tego nie widzi. On tego nie widzi, że mieszkał w lepiance, że kiedyś tam gnieździło się 7 osób w jednym pokoju, a dzisiaj każdy ma swój pokój. On tego nie widzi. Dlaczego tego nie widzi? Bo jego umysł jest zainfekowany, nieprzemieniony. On nie pozwolił, aby Duch Święty przemienił jego umysł. Dlatego widzi tylko same negatywy w swoim życiu. I gdybyśmy tak śledzili krok po kroku Jakuba, to zauważylibyśmy, że choć oczywiście Bóg dopuszczał różne trudne przeżycia, ale dopuszczał te trudne przeżycia po to, żeby one kształtowały Jakuba. Bo kochani, chciejmy to przyjąć do wiadomości, że Bóg ma pewien sposób, charakterystyczny sposób postępowania. A ten charakterystyczny sposób postępowania polega na tym, że Bóg wiedzie swoje dzieci na szczyty, a potem sprowadza je w doliny. I znowu na szczyty, i znowu w doliny. Ja nie znam takiego męża Bożego, który nie przeżywałby tych dwóch stanów. Weźcie choćby Mojżesza. Bóg go wziął na górę, był przez 40 dni w obecności Boga, tak się rozkoszował jego obecnością, ale w pewnym momencie Bóg mówi: Mojżeszu, dość, teraz zejdź w dolinę. A gdy zszedł w dolinę, co zauważył? Same problemy. Oto lud, który wyprowadził i który prowadził, teraz nagle tańczy wokół bożka ulepionego przez Arona. I same problemy. I znowu Bóg bierze na górę, ale znowu go sprowadza w dolinę. A weźmy apostołów. Pan Jezus bierze ich na górę wysoką. I w końcu Piotr się zdobywa, jak zawsze, na otwartość i szczerość. Panie, tak nam tu dobrze. Zrobimy 3 namioty Tobie, Eliaszowi i Mojżeszowi. Ale Pan Jezus mówi: nie, schodzimy w dół. A tam same problemy. Widzicie, Bóg nas tak prowadzi. Dlaczego? Bo w ten sposób Bóg kształtuje nasz charakter. Bo w ten sposób Bóg doświadcza, ile jest w nas wiary. Ja nie mam żadnego problemu, żeby wierzyć wtedy, kiedy jestem zdrowy, czerstwy. O tak, wtedy patrzę z optymizmem, wierzę, że Bóg uzdrawia chorych. Tak, to jest prawdą. Amen. No ale czy kiedy mi trzeba pójść do szpitala, też ciągle wierzę? Dzięki Bogu, siostro. Czy ciągle wtedy wierzymy? Widzicie, mnie się też wydawało, że co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ja nigdy nie pójdę do szpitala. Nigdy ręka lekarza nie dotknie mojego ciała. Nigdy. No, a Bóg czekał cierpliwie. Poczekaj, chłopcze, aż się zestarzejesz. Poczekaj. Ja sprawdzę, ile jest w tobie wiarygodności. Ile w tobie jest wiary. I oto ni stąd, ni zowąd znalazłem się w szpitalu. I powiem wam tak, łatwiej jest wierzyć, kiedy się jest zdrowym, że Bóg ma moc, aby uzdrowić, niż wtedy, kiedy trzeba iść do szpitala. Prawda? Halleluja. W liście do Hebrajczyków czytamy o dwóch rodzajach bohaterów. Dwóch grupach bohaterów. Takich, którzy szli zwycięsko, deptali. Tak, którzy gasili moc ognia, którzy wyrywali się z rąk nieprzyjaciół. Ale zaraz potem następuje, a drudzy byli piłami przecierani, w kozie skóry zaszywani. a drudzy wypędzani na pustynię. No to w takim razie, którzy mieli wiarę, a którzy nie mieli wiary? Obie grupy. Bo jest powiedziane, że to jest obok świadków, że to są bohaterowie wiary. I ci. Łatwiej jest wierzyć, kiedy się jest na górze. Zdecydowanie trudniej, kiedy się jest w dolinie. Ale Pan nas chce nauczyć wierzenia, ufania Mu. Zarówno wtedy, kiedy jesteśmy na górze, jak i wtedy, kiedy jesteśmy w dolinie. Mam więc dla was wszystkich dobrą wiadomość. Dziękujcie Bogu, że jesteście na górach, ale przygotujcie się, że wkrótce nadejdzie dolina. I chodzi o to, abyście w tych dolinach potrafili wytrwać. Nawet wtedy, gdy zostaniecie wrzuceni do jamy lwiej jak Daniel. Nawet wtedy, gdy zostaniecie wrzuceni do ognia jak Sedrach, Mesach i Abdenego. O tak, wierzcie. Bo Bóg jest Bogiem, ręka którego nie jest ukrócona. Jego ręka sięga gór, ale Jego ręka sięga także dolin. Ale to nasza postawa decyduje. No a Jakub tego nie rozumiał. Dlaczego tego nie rozumiał? Ponieważ on patrzył tylko na jedną stronę, jakbym powiedział, medalu, na jedną stronę swoich przeżyć. On się nie spodziewał, że trzeba mu będzie przeżywać to, co przeżywał. Dlatego w ostateczności, na koniec życia swojego wyznał, że krótki i zły był czas życia mojego. Powtarzam, wydaje mi się, że Jakub nie ma racji. Naprawdę nie ma racji. Pomijając nawet tę całą historię jego życia, te wszystkie przypadki, które się wydarzyły w jego życiu. Jakub miał powód, aby przed faraonem, poganinem, złożyć dobre świadectwo. Nigdy nie narzekaj na swoje chrześcijaństwo przed ludźmi niewierzącymi, bo ich w ten sposób zniechęcasz do wiary. Bo ich w ten sposób zrażasz do wiary w Boga. Bo w końcu ktoś ci powie, Bóg cię pokarał, że jesteś wierzącym człowiekiem. Jakub popełnił błąd, narzekając przed faraonem, poganinem. No, narzekając na swój los, a ponieważ jego los był w rękach Boga, pośrednio narzekał na Boga. Czy miał prawo do tego? Jeszcze raz stwierdzam, że nie. Jeśli nawet nie rozumiał wszystkich etapów swojego życia, to był jeden powód, dla którego powinien był przed faraonem złożyć dobre świadectwo. Jaki to był powód? Czytamy o nim w liście do Rzymian. Czytamy o nim w liście do Rzymian w rozdziale 9, wierszu 13. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 9, wiersz 13. I tu apostoł Paweł powtarza za prorokiem Malachiaszem Boże świadectwo o Jakubie. I posłuchajcie, jak ono brzmi. O, już jest tu wyświetlone. Jak napisano? Jakuba umiłowałem. Zatrzymajmy się na tym, nie będziemy rozważać dalej, bo to nas nie dotyczy dzisiaj. A więc Bóg umiłował Jakuba. Czy to nie był dostateczny powód, aby Bogu dziękować we dnie i w nocy? Jak myślicie? Choćby wszystko inne było negatywne, to jest powód, żeby być Bogu wdzięcznym we dnie i w nocy. Mieć świadomość, Bóg mnie umiłował, jestem Jego umiłowanym. O Boże, dziękuję Ci. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby Jakub stojąc przed faraonem powiedział: Faraonie, Bóg mnie umiłował, choć życie nie szczędziło mi różnych problemów, ale to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, iż mam przekonanie w moim sercu, że Bóg mnie umiłował. A wiecie, co Biblia mówi o nas? Kim jesteśmy? Biblia mówi, że Bóg wybrał nas już przed założeniem świata, że jesteśmy umiłowanymi. I choć może nie poszczęściło ci się w małżeństwie, I może nie poszczęściło ci się w innych okolicznościach twojego życia. Tak, to są powody do tego, żeby może współczuć. Ale mimo wszystko to nie powinno wstrzymywać chwały, wdzięczności. Za co? Bo Bóg mnie umiłował. Tak, Bóg umiłował mnie i ciebie. 3,16 Ewangelii Jana, że Syna swego za nas dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To nie myśmy Go wybrali, nie myśmy Go umiłowali, ale to On nas wybrał i On nas umiłował. Halleluja. Pamiętacie, kiedyś przyszli uczniowie do Pana Jezusa, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, i mówią: Panie, nawet w imieniu Twoim demony się nam poddają. A Pan mówi: nie, nie, z tego się nie radujcie. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze są zapisane w księgach życia. Mamy powody do radości? Mamy. Skracając, bo patrzę z trwogą na zegar, powiem tak. Kochani, powiem tak. Cechą nieprzemienionego umysłu jest to, że ustawicznie, gdy tylko się obudzi, otworzy oczy, a już tak deszcz pada dzisiaj. O, słońce świeci dzisiaj. Oj, i znowu od nas śniadanie, znowu ser albo znowu kiełbasa. I znowu. I narzeka, i narzeka, i narzeka. Tak jest? A więc narzeka. A więc cechą nieprzemienionego umysłu jest narzekanie. Źle, no wszyscy mają lepsze żony, tylko ta moja. No wszyscy mają lepszych mężów, tylko ten mój. No wszystkie dzieci są lepsze, trawa u sąsiadów jest zieleńsza. No co się dzieje? No co się dzieje? I narzekanie, i narzekanie, i narzekanie. A zupełnie inaczej wygląda sytuacja człowieka z przemienionym umysłem. O Panie, znowu się obudziłem. Halleluja. Pada deszcz, on jest potrzebny rolnikom. Chwała Ci za deszcz. Świeci słońce. O, wspaniała pogoda, będę mógł iść na spacer. Halleluja. Dziękuję Ci za moich kochanych rodziców. Dziękuję Ci za ser, dziękuję Ci za kiełbasę, dziękuję Ci za kawę. We wszystkim dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Halleluja. Halleluja. Pamiętaj, jutro, gdy się obudzisz, nie stawaj lewą nogą. I nie narzekaj. Otwórz oczy i zacznij dziękować Bogu. Popatrz na swoją żonę i pomyśl, to jest najpiękniejsza i najlepsza kobieta, jaką mogę w życiu spotkać. Dziękuję Ci, Boże, za nią. Popatrz na swojego męża i powiedz: Panie Boże, dziękuję Ci, że go mam, że jest. Jaki jest, taki jest, ale jest! Dziękuj Bogu. O, bo ja nie wiem, czy moja żona tak o mnie myśli, ale... ale tak powinno być. Wiecie, wczoraj wam wspominałem o mojej biografii, o moich przeżyciach. I aż do pewnego momentu ja narzekałem na dom dziecka. Kochani, tam nas nie uczono miłości. Tam nas nie uczono wyrażania swoich emocji. Do dzisiaj ja mam problem... nie wiem, czy mówić, żebyście się za mnie nie śmiali, ale ja myślę, że nie tylko ja taki jestem, ale więcej takich mężczyzn jest. Ja mam do dzisiaj problem, żeby codziennie powtarzać mojej żonie, że ją kocham, bo mnie tego nikt nie nauczył. Ze mnie by się śmiano w domu dziecka, gdybym był takim mięczakiem. Nas uczono, że mamy być twardzielami. Dlatego zawarłem z moją żoną pakt, że kocham ją od momentu, kiedy się poznaliśmy, a jak się zmieni, to jej powiem. No i ona to akceptuje i wie. A ponieważ jej tego nie mówię, więc ona przyjmuje, że tak jest. I tak jest, żebyście byli co do tego pewni. Tak jest. Ale o czym to... Aha, ja narzekałem, będąc w domu, z powodu mojego pobytu w domu dziecka. Narzekałem na wychowawców, narzekałem na atmosferę tam panującą, aż jednego dnia moja żona sobie mnie pożyczyła. Usiądź. Usiadłem. Trzeba być posłuszny żoną. Mężowie, posłuchajcie, jest w Biblii napisane: słuchaj, co mówi żona. Wiecie, że tak jest napisane? Jest. Słuchaj, co mówi Sara. Posłuchaj, co mówi Sara. O, a nawet głośnik się buntuje. Czyli mikrofon się buntuje. A więc czasem warto posłuchać. Dobrze, już nie będę mówił o Sarze. No dobrze. To się można szybciutko narazić. Nie wiem komu, ale można. No w każdym razie żona posadziła mnie i mówi: posłuchaj, przestań już narzekać na dom dziecka, bo przecież to było wybawienie dla ciebie. Bo gdyby nie ten dom dziecka, gdzie byś się przechował, żeby skończyć szkołę średnią? I nagle do mnie dotarło. Faktycznie. Ja prawdopodobnie nigdy bym nie skończył nawet szkoły średniej, gdyby nie ów dom dziecka, który mnie przyjął i przez 5 lat mogłem w nim mieszkać, dano mi utrzymanie i mogłem uczęszczać do średniej szkoły. W przeciwnym wypadku ja bym nie mógł tego zrobić. Nagle sobie uzmysłowiłem, że jestem niewdzięcznikiem. I może po raz pierwszy w życiu powiedziałem: Boże, ja nie jestem zadowolony z tego, co było, ale dziękuję Ci, że przygotowałeś dom dziecka, abym tam mógł być i skończyć, zdać przynajmniej maturę. A więc spójrzmy na nasze życie trochę inaczej, na drugą stronę medalu. Jeśli już nie mamy innych powodów do tego, aby Bogu dziękować, dziękujmy za to, że nasze imiona zapisane zostały w księgach życia. I to jest ten pierwszy objaw przemienionego umysłu, wdzięczność. Jakżeż zupełnie inaczej rozmawia się z człowiekiem, który mówi: bracie, ja jestem tak Bogu wdzięczny, choć wiele nie mam. I zdebkę małą, jak śpiewamy w jednym refrenie oazowym. I zdebkę małą, i więcej nic. Ale w ojczyźnie, w mojej ojczyźnie wspaniałej, będę mieć pałac, co wiecznie trwa. A więc jakżeż zupełnie inaczej rozmawia się z takimi ludźmi. Ja czasem odwiedzam nasze starsze siostry, takie, które już nie są w stanie chodzić do zboru ze względu na wiek, ze względu na słabości ciała. I z niektórych domów wychodzę pełen obciążenia. Narzekanie na męża, który już umarł, narzekanie na dzieci, które się usamodzielniły, narzekanie na wnuków, że nikt się nimi nie interesuje. No jak się interesować kimś takim, kto ciągle tylko narzeka i osądza wszystkich? A jakżeż inaczej wychodzę z takiego domu, gdzie uśmiechnięta od ucha do ucha siostra, słabości ciała, ręce już niezgrabne, pokrzywione przez reumatyzm, mój bracie, jakżeż ja jestem Bogu wdzięczna za moje życie. Za to, że Bóg mnie zachował w okrutnych czasach wojny i w okrutnym czasie powojennym. Że żyję, że wychowałam dzieci, że mogę teraz patrzeć na moje wnuki, cieszyć się moimi wnukami. Wiecie, że serce rośnie, kiedy się z taką osobą rozmawia? Ale o czym to świadczy? To świadczy o przemienionym albo nieprzemienionym umyśle. Zgadza się? Dzisiaj już tego drugiego tematu nie poruszę, jaki jest drugi symptom nieprzemienionego umysłu, bo czas na to nie pozwala. Ale chciałbym zaapelować, abyście zatroszczyli się, zwłaszcza wy, starsi bracia i starsze siostry, ale młodzież także, o przemianę waszego umysłu. O przemianę, o poddanie waszego umysłu Duchowi Świętemu. Aby Duch Święty miał możliwość pokazać wam, nie tylko, żebyście nie widzieli tylko tego, co było przykre, dramatyczne, żebyście nie do tego nawiązywali waszą pamięcią, ale żeby Duch Święty pokazał wam także te błogosławione momenty w waszym życiu. Poza tym, w każdym takim, nawet najdramatyczniejszym przeżyciu, najdramatyczniejszych sytuacjach, jeśli pozwolimy Duchowi Świętemu, On nam pokaże, że i w tym było coś, za co Bogu powinniśmy dziękować. Przypomnę wam człowieka z przemienionym umysłem. A w liście apostoła Pawła do Tymoteusza. W pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza. W rozdziale pierwszym, w wierszu 12, spotykamy przykład człowieka z przemienionym umysłem. Jakub jest takim no, niechlubnym przykładem nieprzemienionego umysłu, bo narzeka: zły był los mój, same utrapienia, ale nie widział w tych utrapieniach także tych Bożych perł. Natomiast popatrzcie na Pawła, który, jeśli chcecie się zapoznać z jego przeżyciami, to czytajcie drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział. Paweł tam mówi, że tyle razy okręt się przed nim zatopił, że był chłostany, był bitym, był w więzieniu, był głodem morzony. A więc tyle negatywnych i trudnych przeżyć. A więc same trudności, same problemy. Ale czy spotykacie go w którymkolwiek momencie narzekającego? Nie. Zauważcie, co mówi. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu. A więc on zamiast narzekania, zamiast patrzenia tylko na tę jedną stronę medalu z samych negatywów, widzi i Boże błogosławieństwo w tych przeżyciach. I mówi: dziękuję Bogu, który mnie wzmocnił. I to jest świadectwo, dowód przemienionego umysłu. Jak powiedziałem, ze względu na czas już tej drugiej cechy przemienionego umysłu dzisiaj na nią wskazywać nie będę, choć ona jest także bardzo ważna. Ona jest także bardzo ważna. Ona warunkuje nasze relacje między sobą. Bo człowiek z przemienionym umysłem, wspomnę tylko, dąży do pokoju ze wszystkimi. A zbór pański w Zielonej Górze odpowiedział: amen, i do tego będziemy dążyć. Człowiek z przemienionym umysłem dąży do pokoju w małżeństwie, człowiek z przemienionym umysłem dąży do pokoju w rodzinie, człowiek z przemienionym umysłem dąży do pokoju w zborze. Jedno z błogosławieństw Pana Jezusa na górze powiada: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni dziećmi Bożymi nazwani będą. Prawda? Jest to jedno z błogosławieństw. I charakterystyczne jest, wspomnę tylko, że tam użyte greckie słowo błogosławieni pokój czyniący jest słowem irene. Zamiast pokój jest użyte słowo irene, od którego wzięły nazwę imiona Irena. Są tu Ireny? Jeśli tak, to macie bardzo błogosławione imię. Słowo Irene wywodzi się z medycyny. Używało się go w praktykach medycznych. Kiedy? Wtedy, kiedy na przykład nastąpiło złamanie kości z przemieszczeniem. A więc kość, która stanowiła całość, na skutek złamania przemieściła się, oddzieliła się. I nagle były z jednej kości dwie kości. I oto Pan Jezus mówi: błogosławieni Irene, pokój czyniący. A lekarze, kiedy te dwie rozdzielone kości były od siebie odsunięte, brali te, tak zresztą jak i dzisiaj, brali te dwie kości, składali je, łączyli i czekali, aż one się zrosną. I to miejsce wzrostu tych dwóch rozdzielonych kości nazywano Irene. Złączenie, zespawanie, połączenie. I moglibyśmy z tego wyciągnąć taki oto wniosek. Błogosławiony jest ten człowiek, który łączy to, co było rozdzielone, co było odseperowane, co było rozdzielone. Niektórzy mają dar do rozdzielania, rozdzierania. Gdzie się nie pojawią, skutki ich pojawienia się jest rozłączenie, jest dzielenie, grupy, grupeczki. Niektórzy mają dar dzielenia w małżeństwach, w rodzinach. Ale Pan Jezus powiada: błogosławieni, którzy tworzą, czynią Irenę, łączą. I gdybyście teraz patrzyli na Jakuba, dopóki Bóg go nie dotknął, on był absolutnie w niezgodzie z Ezawem. Pamiętacie 33 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej? W absolutnej niezgodzie z Ezawem. Traktował go jako swojego wroga. Ale gdy Bóg dotknął go, to od tego momentu Jakub stał się Irene. bo wyszedł na spotkanie z Jakubem, pokłonił się Jakubowi aż 7 razy do ziemi, a następnie wziął go w objęcia i pojednał się z bratem swoim. I to jest to Ireny. To, co było podzielone, rozłączone, zostało pojednane. O naszym Zbawicielu jest powiedziane, że wisząc na krzyżu pojednał. Pojednał co najmniej 2 narody, nas i Żydów, Żydów i nas. Irenę. To jest także cecha przemienionego umysłu. Kochani, może mi ktoś mówić, że jest cudotwórcą, że jest gotów zatrzymać słońce i wstrzymać ziemię, ale jeśli jest czynicielem chaosu i niepokoju, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Jeśli natomiast ktoś mi powie, ja nigdy żadnego cudu nie uczyniłem, tak jak choćby Jan Chrzciciel, ale jeśli gdziekolwiek ten człowiek się pojawi, a jego owocem jest czynienie pokoju, to wiem, że to jest natura Chrystusa. Amen? Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni dziećmi nazwani będą. Ale to jest cecha przemienionego umysłu. Proszę was, bracia, proszę was, siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście dążyli do przemiany waszego umysłu. Poddajcie wasz umysł reformie Ducha Świętego. Poddajcie wasz umysł pod błogosławioną przemianę i wpływ Ducha Świętego. Halleluja. Niech nas Pan błogosławi i niech nas prowadzi. Zechciejmy powstać więc do modlitwy.